Cześć, witajcie na napisach końcowych i to jest kolejny odcinek z cyklu Q&A. To są właśnie te odcinki, w których odpowiadamy na wasze pytania i czytamy wasze komentarze. Wy zaś możecie zadawać je za pośrednictwem strony Tip & Donation, do której link napisykońcowe.pl/hajs znajdziecie w opisie do tego filmu. I pierwsze pytanie w tym tygodniu zadaje nam Iwona. To jest pytanie, które otrzymaliśmy podczas trwania naszego wiedźmińskiego live'a.
Czekaj, nie, to jest pytanie. Odnośnie którego Radek musi się najpierw wytłumaczyć.
Tak. Ono będzie.
W sensie mam go nie czytać?
Nie. To jest pytanie o Angela i Buffy, nową wersję komiksową. Tylko przerzucimy je do następnego, tutaj mówię już do zainteresowanej, która zadała pytanie, że pytanie będzie, tylko muszę jeszcze sobie kilka rzeczy doczytać, bo mieliśmy jutro nagrywać, okazało się, że dzisiaj i czytanie mi przeskoczyło po prostu, ale będzie i przeczytamy to w następnym Q&A.
Dobra, więc wszystko.
Okej, czyli nasi słuchacze nie dowiedzą się, o czym jest pytanie. Miejmy nadzieję, że chociaż Iwona wie i słucha i cierpliwie czeka. No dobra, to kolejne mniej tajemnicze pytanie od Świstak YNWA.
You never walk alone. You will never walk alone.
A co to ma wspólnego ze Świstakiem?
Gość jest albo kibicem Liverpoolu, albo Celtico Glasgow.
Na pewno jest Liverpoolu. Okay. Dzisiaj wszyscy są kibicami Liverpoolu. Dzisiaj Liverpool wygrał 3-1 z Manchester City i zdobędzie mistrzostwo Anglii. Przepraszam.
To jest najgorszy rok ever.
To jest ten rok. To jest ten rok w końcu.
Może Świstak się cieszy.
I najgorsze jest to, że już nie mają Stevena Gerrarda, który im się wywali na środku boiska.
I to jest takie smutne. Tyle lat chłop o to walczył. Nie? I teraz to będzie ten rok bez Stevena G.
No dobra, co tam Świstak?
Pytanie o dziwo, nie o piłkę nożną. Hej, pytanie do Radka i Adama, a mianowicie, czy oglądaliście drugi sezon One Punch Man? Co sądzicie i czy czekacie na trzeci sezon? To Radek i Adam, proszę.
To Adam, proszę. Ja widziałem pierwszy sezon One Punch Mana i bardzo fajny serial. Bardzo lubię to, jak on się bawi tymi wszystkimi tropami superbohaterskimi, że mamy tego bohatera, który pokonuje każdego jednym ciosem i to jest... pozornie sedno całego serialu, nie? Tam jest fajnie dobudowane pewnie z postaciami, pokazane jak on trenuje, nie? To jest oczywiście ten taki znany z anime trop, nie? Że musisz coraz więcej trenować, żeby być tym mistrzem, nie? On doszedł do takiego pułapu już na samym początku, że wszystkich pokonuje jednym ciosem, nawet tych największych kosmitów. Ale to jest fajnie rozgrywane i jest naprawdę błyskotliwe i nie wydaje się takie jednostajne jak to, co powiedziałem. Ale po pierwszej sezonie, kurczę, pamiętam tak, że była ta przerwa między sezonami i później oglądałem inne rzeczy i też jakoś nie jest tak, że oglądam dużo anime. Nie? Ja nawet My Hero Academia jestem do tyłu dużo z anime, dużo, bo ja czytam mangę. I tak samo miałem w przypadku One Punch Mana. Też czytałem więcej mangi niż anime i manga też była bardzo fajna, fajnie te postacie rozwijała, tą przyjaźń między tym właśnie głównym bohaterem a tym jego kumplem cyborgiem, ale on jest androidem. O matko, teraz pomylę i będzie w komentarzach. Tym mechanicznym przyjacielem jego, nie? Jest rozwijana. Nie, fajnie to jest wszystko pokazane, ale też w pewnym momencie po prostu to odstawiłem, powiedziałem, że sobie wrócę, jak tam się nazbierają chaptery, będzie trochę do przodu więcej rzeczy, żeby to naraz czytać, no i tak zostawiłem i do dzisiaj nie wróciłem, ale kiedyś wrócę, bo to jest naprawdę fajna seria, no ale też nie chcę się wypowiadać za bardzo o drugim sezonie, o którym nie wiem, więc lubię serię, lubię mangę, ale mam dużo do nadrobienia. Kiedyś więcej pogadam z kimś, jak będę miał z kim pogadać o My Hero Academia.
Zadamem, no.
Tak, pewnie zadamem. No. Spróbuję go przekonać i wtedy może coś zrobimy w duecie.
Okej, okay. To przechodzimy do kolejnego tipa, który wysyła nam Yamamoto Yama. Dobrze czytaj?
Zajebisty.
Co po japońsku?
To jest piękny pseudonim. To jest najbardziej taki, wiesz, jak ktoś się naoglądał Wejścia Smoka w Polsce w latach 80. nie? I wymyślił sobie pseudonim, bo będzie brzmiał światowo i tak orientalnie. Nie brzmi orientalnie zbytnio, ale tak niby. To jak wiesz, jakby się nazwał, nie wiem, kurczę, Akira Sasaki, czy coś takiego, nie?
Suzuki Honda.
Tak, Suzuki Honda, albo wiesz, ten Toshiba Wakabayashi.
Śmiejecie się z innej kultury.
Nie, no, ale to jest tak, jak się naoglądasz tych, wiesz, rzeczy, nie? Ktoś
śmiejemy
obejrzał...
się z ludzi, tak. Śmiejemy się z tych, wiesz, jak się nazywają ci?
Weebów?
Weebów, no.
Ale to była taka, wiesz, jak ktoś się naoglądał...
A teraz się śmiejemy z innej kultury.
Tak.
Sweepów.
Ale wiesz, ale jak się kiedyś naoglądałeś za dzieciaka tych wszystkich anime i rzeczy, które były związane właśnie z tą kulturą wschodu, to zawsze było, wiesz, że tutaj ksywa na internecie, wiesz, u razu Wakabayashi, nie? Albo Wakashimazu, bo zawsze było, kto jest lepszy, Wakabayashi czy Wakashimazu, nie? Dwóch bramkarzy świetnych. No, fikcyjnych, ale świetnych. No proszę cię, odbijali się od słupku. No, nigdy nie chciałem być Tsubasą. W ogóle mało znałem osób, które chciały być Tsubasą.
Nie chciałeś wygrywać ślub przyjaźni?
To za proste.
Tak.
Tak, jest. No.
Ja nigdy nie byłem takim fanem Tsubasy, bo on był zbyt przerysowany, jak biegli tak długo i trwała ta akcja i trwała, żeby dobiec do bramki. W ogóle ja byłem koneserem piłki w grze, bo to była bardziej realistyczna wersja pokazania przez Japończyków gry w piłkę nożną, więc jeśli ktoś pamięta i ma jakieś miłe wspomnienia z piłką w grze, to czekam na komentarze, może sobie porozmawiam z kimś.
No. Może to jest odcinek Q&A, w którym Radek szuka kogoś, z kim może porozmawiać.
Ej, ale to odpowiedziałem
fani więcej... One Punch Mana i piłki nożnej w anime, piszcie.
To był dodatek do tego pytania kolegi od One Punch Mana, gdzie nie miałem za dużo do powiedzenia, więc tutaj może będzie więcej, żeby to rozwinąć.
No. Okej, to wracając do tipa od Yama Motoyama. Treść. Awe Łukasz.
Łukasz Kapslokiem. Znaczy ja bym jeszcze zasoltował po rzymsku, ale to chyba to nie zostanie odebrane tak, jak powinno.
Rzymian już nie ma, więc będzie to mniej nietaktowne niż śmianie się i tak z kultury japońskiej.
Ja będzie nawet bardziej nietaktowne. Chociaż w sumie, kurczę, jakby to nagrywamy, jutro jest 11 listopada, to jutro będzie pewnie spore osoltowania po rzymsku na ulicach Warszawy, niestety.
No ale jutro ten materiał nie zostanie opublikowany, więc...
No, więc a wy już wiecie, więc mam nadzieję, że nic się złego nie wydarzyło.
Dobra, to kolejny tip, ale dzisiaj idziemy jak burza. Lobras. Lubię, jak Radek słodzi o Bumblebe. Znaczy, tu chyba miało być Bumblebee, przepraszam, ale... ale Lobras napisał Bumblebe.
Nie, to tylko...
Bumblebe brzmi tak pięknie, że...
Nie, to jak mówił Bumblebe, to jest tylko...
Czasami śmieje się z ludzi, a to serio na pierwszy rzut oka...
Wyobrażam sobie, że jak pójdziesz na rynek jakiś, będzie taka, wiesz, plastikowa zabawka, taka ledwo składana i właśnie będzie napisane Bumblebe na niej. To
ale ja potrafię dużo Bumblebe, ale to musi być piątek wieczór, już późny.
A ta zabawka to będzie taki Megazord, nie? Pewnie.
Tak, coś takiego, tylko że żółty.
Albo taka, wiesz, tłów z innej, głowa z innej, nieraz są takie... Tam zostały, to skleiły.
No, Avengers, Bumblebe. Ale to jest tak jakby, wiesz, tak jak babcia chce zrobić przyjemność i powiedzieć, hej, chodź tutaj do kina na te twoje Bumblebe, czy coś.
Można jeszcze trochę, zwłaszcza, że sequel ma mówić podobno o B i Optimusie. B to też Bumblebe?
No, Bumblebee.
To jest B.
A, okej, okay, dobra, to tak slangowo. Co ogólnie uważa...
To my fani tak mówimy, nie? B.
Bo to nasz, jesteśmy blisko z nim jesteśmy. Nie?
Co ogólnie uważasz o komiksach i serialach? Zwłaszcza, że ci kiedyś byli w Marvel, w nawiasie Spider.
No był ten numer, który wszyscy kojarzą, ten pierwszy crossover, który się u nas pojawił między Transformerami a Marvelem, bo kiedyś Marvel wydawał komiksy z Autobotami. W ogóle wtedy był podział fajny, bo było Marvel wydawał swoją wersję i Brytyjczycy wydawali swoją w Marvel UK. I ta wersja z Marvel UK była taka bardziej dodane do pieca tam było. Że tam były lepsze fabuły, więcej się działo, było bardziej takie... No dokręcone zawsze, jak Brytyjczycy robią. Nie wiemy, jak tutaj ZAD, Dread i te wszystkie rzeczy.
No i tam mieli tą ładną falę scenarzystów. Nie?
Tak. I to może nie było aż tak powalone, jak te rzeczy tutaj ZAD, ale nadal to było dużo dojrzalsze i ciekawsze niż to, co robił Marvel, który to był całkiem okej. Okay. Tylko tam w Marvelu te fabuły najczęściej sprowadzały do tego, że na początku wszystkie postacie i Autoboty i Decepticony musiały się przedstawić, żeby czytelnik wiedział, z kim ma do czynienia, bo one często były podobne, no i ktoś mógł sobie, wiesz, wziąć jakiś numer wyrwany z kontekstu, a tamtych postaci było od zajebania, więc trzeba było przypominać i zawsze było, hej, ja jestem Mirage, tutaj potrafię to i to, a ja jestem Bumblebee, zamienią się w Volkswagena, ohoho, i wiesz, już 15 stron komiksu minęło, czekasz na fabułę, nie? One gadają, jak się przedstawiają. No, ale a z tym Spiderem to jest dlatego, że w pierwszym numerze, ten, który u nas był wydany, coś tam się działo, znowu się tłukły Decepticony z Autobotami, z tego co pamiętam, i Spider-Man poleciał robić zdjęcia jeszcze w czarnym kostiumie, bo się dzieje akcja, no to wiesz...
Transformery się biją.
Co
robić, fotki Spider-Mana znowu?
Daily Bugle kupi, nie? Jameson mówi, idź, roboty się biją wielkie, nie? Rób zdjęcia. No i tak to wyglądało. I Kurczę, z komiksowych Transformerów to tamte pamiętam przez mgłę, bo do nich nie wracałem od czasów lat 90. i gdzie tam u nas się urwało. I, no, mało z tego pamiętam, nie? Z tego z UK wracałem po czasie i z tego właśnie więcej pamiętam. To były naprawdę fajne fabuły. W ogóle pamiętam, to była chyba jeszcze z Marvelu, była historia jak... O matko, tu miałem taką schizę za dzieciaka, bo była taka historia, że Megatron i Ratchet, ten lekarz od Autobotów, ich tak stopiło razem w taką kronenbergowską, wiesz, istotę, która tylko tam krzyczała: zabijcie mnie, zabijcie mnie, wiesz, taki dzieciak, ja to czytam, gdzieś dorwałem, jakiś miałem, chyba gdzieś tam od chrzestnego z Ameryki, jakiś numer mi przysłał, gdzie to było, tylko to, nie? Ja mówię, ja pierdolę, co się dzieje na świecie, nie? Ja tu w Polsce, spokój, cisza, tam Autoboty umierają, nie? Gdzieś za wielką wodą. I to było przerażające. Ale współcześnie fantastyczną wersję Transformerów wydawało IDW. Kurczę, to była tak dobra wersja. To były dwie serie, te najlepsze, bo to wydawali wcześniej, tam były też fajne rzeczy, ale dwie główne serie, które były najlepsze, to było Transformers More Than Meets the Eye i Transformers... kurczę, ale teraz będzie wtopa, bo straciłem... No to druga seria to były przygody Lost Light, statku kosmicznego, gdzie część Autobotów, która tam miała misję szukania rycerzy Cybertronu, takich legendarnych, którzy tam mają uratować ich i w ogóle, oni się zgubili w kosmosie. I to jest zawsze najlepszy wymyk fabularny, nie? Że poznajesz jakieś nowe światy, zupełnie wszystko, co jest oderwane, już takie nie jest typowe dla Transformerów, nie? Że możesz pokazać więcej rzeczy. Oni tam pokazywali. I na tej grupie, która była na tym statku, to była wielka grupa, to było jak małe państwo, ale nadal skupiali się na tej mniejszej głupiej postaci, tam czasami ktoś dochodził. Świetnie pokazywali te relacje między nimi i kurczę, to była tak dobra seria, tak skupiona na tych postaciach i mi się skończyła. I no niestety, ale jeśli ktoś chce poczytać, to zaraz u nas będzie w tej serii, którą wydają, bo u nas w ogóle teraz wydają całą tą serię Transformerów w kioskach, gdzie przejechali już całego Marvela UK chyba i niedługo będziemy dochodzić do tego momentu, gdzie się pojawia IDW, które naprawdę, naprawdę warto zainwestować czas i pieniądze, bo to jest super napisane. W ogóle tam jest puszczanie oka do fanów popkultury na każdym kroku, jest dużo łamania czwartej ściany, że też takich miksów gatunkowych, że mamy jakieś przenikanie się światów, alternatywne ziemie, jakieś sny w snach, incepcje. Naprawdę to się fantastycznie czyta. No i przede wszystkim jest skupione na postaciach, a ja jestem straszną zdzirą, jak jest skupione na postaciach, nawet jeśli to są roboty, które mają uczucia i jest pięknie. No. To nikt nic nie zrozumiał, ale to trzeba czytać i co ja będę tłumaczył, komiksy z Transformersami.
Ja tu mogę tylko dodać, żeby się nie rozpędzać tak bardzo z myślami o sequelu Bumblebee. Bo patrząc na to, jak to studio sobie radzi na razie, to mam wrażenie, że może ten sequel nie powstać, a nawet jeśli wtedy Hasbro chciałoby innego partnera znaleźć, takie rzeczy trwają, zmieniają się scenariusze, zmieniają się pomysły, więc ja bym tak... Wydaje mi się, że no, Transformers wiesz... na razie w kinie to nie czekałbym.
Znaczy, Paramount wciąż należy do Viacomu, nie? Dużego koncernu, więc jeśli mieliby jeszcze włożyć jakieś pieniądze w jakiś projekt, no to poza Mission Impossible, no to myślę, że to Bumblebee jeszcze miałoby jakąś gwarancję, wiesz, przyniesienia pieniędzy im, więc nie powiedziałem, że znaczy są że jakieś duże szanse, ale nie powiedziałem też, że to jest, że są bardzo małe, więc no.
No niestety zostawili na rzecz w takim momencie, pierwszy film się kończy... No jak się kończy, nie, że spadają te najważniejsze Autoboty i chcesz wiedzieć, co będzie dalej. I no jest głodne zakończenie. Smutne strasznie. No. Miał być piękny film o przyjaźni chłopca, dziewczynki i... Nie chłopca też, bo Bumblebee jest trochę takim chłopcem, tylko większym. I jego koleżanki, a tutaj pokazali nam, że zaraz może być Optimus. I cholera, nie ma Optimusa. I Jezu, jakby była relacja, wiesz, John Cena i Optimus... Był najpiękniejszy. Jakby John Cena jeździł Optimusem. W ogóle mogliby zrobić taką, wiesz, historię, że on po prostu Optimus się w ogóle nie zamienia w robota, tylko John Cena jeździ ciężarówką Optimusem po Ameryce i na przykład poznaje ludzi i widzi, co tam się dzieje w jakichś, nie tylko wielkich miastach, tylko tych mniejszych, nie? Na przykład, nie wiem, gdzieś tam jest woda, podtruwani są jakimiś ściekami albo czymś i on nawiązuje sprawę.
Ale był kiedyś chyba jakiś taki super bohater w komiksach, którego cały trik polega na tym, że jeździł ciężarówką po Stanach.
Był, w Marvelu.
American Eagle się nazywał, czy coś takiego?
Nie. On... Coś 66 było w tytule.
No nie pamiętam, tak,
i sobie
ale
nie przypomnę.
To był zwykły was, który jeździł ciężarówką po...
Tak, i miało takie super okładki, że to miało być takie epickie. A to nadal był typ, który jeździł ciężarówką. No to jak mój wujek do Holandii. Mówię, no nie, on nie jest super bohaterem, nie? Chociaż może trochę.
Nie, może tego nie wiesz, może jest, ale jest. Wiesz, ma tajną tożsamość, nie?
Dla mojego kuzyna no. jest. Na pewno.
No dobra, tyle chyba, jeśli chodzi o Transformersy.
Znaczy, ja się mogę wypowiedzieć tylko tak trochę obok, bo jakoś mnie te Transformersy w dzieciństwie ominęły, te, wiecie, te główne Transformersy, ale był taki moment, że jak na Polsacie przestali puszczać Power Rangers w tym paśmie porannym, sobotnim, to zaczęli puszczać Beast Wars i to oglądałam i to było fajne i to by mogli kiedyś zrobić. No bo to są takie Transformersy tylko ze zwierzętami.
Jakby lepiej prowadzili tą markę, to już byśmy pewnie dawno mieli Beast Wars i wszystkie inne.
No, bo tam były przecież Decepticony tam były dinozaurami.
Ale przecież...
To było super.
Ale przecież były dinozaury w czwartym filmie Michaela Baya. Ja nie wiem, o czym wy mówicie.
No, ale żeby nie było ludzi, żeby było tylko ta planeta, gdzie są te dinozaury i te zwierzęta, taka wiesz.
Jak Optimus Prime w filmie Michaela Baya jedzie na dinozaurze z mieczem, tam wszystko...
Chyba nawet nie dojechałem do tych
dinozaurów. Ale to nie tak powinno działać. Nie, to te dinozaury powinny tam być przeciwko. No dobra, to lećmy dalej.
Ja tylko powiem, że ja nie jestem fanem Transformers. Nie cierpię ich w ogóle i wiesz... No, nie, mam pół domu tym zawalone. Muszę to schować gdzieś.
Gorko.
Jak ktoś chce kupić to nie jest
reklama. Jak ktoś chce sprzedać, to tu wiemy, kto skupuje ten złom.
Jak ktoś chce wcisnąć. Nie, znowu na kupie. Nie mów tak. Nie podłapują tego.
Ale masz takie prawdziwe, nie takie bumble bez targu?
Nie, to są najfajniejsze. One się zamieniają fajnie w roboty. I w ogóle mam tutaj na przykład takiego pana i jest przepiękny. Widzicie? No. Ultra Magnus. Bardzo go lubię. Ale
dziewczyny na tole, co mówisz?
Nie. Ale nie.
Chodź, pokażę ci moją kolekcję Transformers.
Zobacz, transformują się w ciężarówkę. No.
Ale na przykład Ultra Magnus był strasznym przegrywem.
Nazywa się Ultra Magnus.
Magnus!
Ultra Magnus. Lepiej.
No.
Dobra, to lećmy dalej. Pytanie zadaje nam Tajodeska. Dzięki za jakościowy i zróżnicowany content. Pytanie, jak podchodzicie do czarnego humoru? Takim, przy którym ludzie bez dystansu się krzywią, uznają to za rasizm, niesmak i tak dalej, ale który jest humorem?
Ja lubię, bardzo. Znaczy, ja mam takie podejście, że można żartować ze wszystkiego, tylko że w odpowiednim miejscu i czasie. W sensie, jeśli ktoś, nie wiem, idzie na stand-up komediowy albo na jakikolwiek występ, gdzie jakby pisze się na humor, komedię, satyrę czy cokolwiek, no to wszystko powinno tam przejść i nikt nie powinien mieć pretensji, że coś go uraża albo że coś jest nieprzyjemne albo coś, no bo moim zdaniem humor i komedia w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie nie powinno mieć żadnych ograniczeń.
Dziwię się, że podajesz stand-up, jako przecież stand-up cię nie śmieszy.
Nie, no ja lubię stand-up, tylko nie polski.
A.
Uwielbiam w zasadzie stand-up, to jest super forma. No i to jest, on jest też bardzo często może być właśnie obraźliwy, albo nie wiem, może kogoś urazić, albo może urazić czyjeś uczucia i tak dalej, no bo humor taki jest, no humor zawsze się bierze z tragedii, nie? I to jest zawsze połączone ze sobą. Jak ktoś cierpi, to dla kogoś innego jest śmieszne. Właśnie... Nie, ale to zawsze wynika jedno z drugiego, więc jest proste, że no nie da rady powiedzieć dowcipu, który jest dobry, a który nie urazi nikogo. No,
zawsze jest. Popatrz na polskie kabarety, oni nikogo nie urażają.
No bo to oni urażają, kurwa, wszystkich dookoła, łącznie, wiesz, wszystkie możliwe mniejszości te wszystkie najłatwiejsze cele, nie?
No tak, i rozmawialiśmy o tym, że to jest żenujące. Tak.
No jest żenujące, ale to jest żenujący humor, ale nie dlatego, że, nie wiem, atakuje kogokolwiek, nie?
Nie, dlatego jak chodziło też o to, sorry, jeszcze, że tylko dodam, że jak, wiesz, jedzie po tych najprostszych stereotypach, nie wiem, śmiejąc się z kobiet, gejów, czy tam jakiejś innej, nie wiem, imigrantów, na przykład, nie wiem, Azjatów i tak dalej, no to nie chodzi, to jakby... No to po prostu nie jest śmieszne.
No po prostu nie jest śmieszne, ale, jakby... ale to można się spokojnie śmiać z gejów, kobiet i wszystkich.
No tak, ale to musi być humor na pewnym poziomie, który ma w sobie coś więcej niż tylko wyśmianie, nie wiem, jakiejś cechy, rasy,
no tak, tylko że ja to traktuję jako już osobną kwestię, to czy coś jest dobre albo czy nie jest dobre, nie? No.
Czyli, bo to nawet nie jest humor, to jest obrażanie po prostu, bo to jest łatwe, nie? I powiesz coś takiego, no i się śmieją niektórzy ludzie i kupują to i to jest też przerażające, nie? Bo to nie jest humor, to jest... Gówno.
W swoim stand-upie właśnie pamiętam, jak Ricky Gervais mówił, że według niego można się śmiać absolutnie ze wszystkiego. Ważne jest, jaki jest kontekst tego dowcipu właśnie. I jak wspomnieliście też o wszystkich tych mniejszościach. jakby najczęściej osoby, które śmieją się z mniejszości i robią to dobrze, to są osoby, które do tych mniejszości należą. Bo oni mają inny kontekst tego wszystkiego. Właśnie najlepsze dowcipy, nie wiem, o Hindusach opowiadał stand-uper, który sam jest Hindusem i jeszcze opowiadał o tym, robiąc sobie jasne, na przykład jak dorastał. I w tym momencie jakby, nie wiem, ja się dużo łatwiej uśmiecham do tego i dużo jest mi jakoś weselej, kiedy wiem, że on jakby stara się na przykład robić dowcip z tego, że niektóre stereotypy są prawdziwe. I w jego przypadku na przykład. I to jest zabawne wtedy, to wtedy fajnie działa. Może byłoby mniej zabawne, gdybym ja to mówił. To jest jakby też istotne. Dlatego zgadzam się absolutnie z tym, co Łukasz na początku powiedział. Nie ma dla mnie tematu, z którego nie można byłoby sobie żartować. Ciężka choroba, śmierć, po prostu wszystko jest czymś, czego można żartować. Najważniejszy jest kontekst tego, jak jest poruszany, nie? Jak umiejętnie do tego podchodzimy. Trzeba myśleć o tym też, jak może zareagować na to grupa docelowa. Jak gdybym ja znajdował się w tej grupie docelowej, czy gdybym opowiadał ten dowcip, jakby to wyszło i tak dalej, i tak dalej. Więc, ale tak, uważam, że nie ma tematu, który nie mógłby być celem dowcipu.
No, znaczy mówię, no i to też dla mnie też istotne jest właśnie kontekst też rozumiany właśnie jako, wiesz, czas, miejsce, no i też odbiorca, nie? No bo kurczę, nie pójdziesz do hospicjum i grupie dzieci chorych na raka nie będziesz żartował z tej choroby właśnie, nie? A na przykład, no jest z nami Radek, który, no, przeszedł to paskudne choróbstwo i wyszedł z tego i parę razy rzucał żarty odnoszące się do swojej byłej choroby i wszystkich nas to bawiło, no bo kontekst był zupełnie inny w tym momencie, nie? Więc no to jest...
Znaczy, generalnie wydaje mi się, że wiesz, w gronie ludzi, z którymi się znamy i z którymi właśnie wiemy, że nie, jakby właśnie nie obrażamy się między sobą o byle co, no to wydaje mi się, że też, no właśnie można żartować ze wszystkiego, tak? Myślę, że jakbyś ty opowiedział dowcip o raku, to też Radek by się raczej nie obraził nagle, no bo to byłby po prostu dowcip. Ale jakby, ja generalnie czarny humor lubię, tak? Jeśli jest, nie wiem, w filmach i tak dalej, czarne komedie, połączenia komedii i horroru, lubię żarty, nie wiem, ze śmierci, z jakichś takich czasem no, makabrycznych tematów, ale ja mam problem z takimi żartami, które no nie wiem, występują gdzieś powiedzmy w przestrzeni publicznej, nie wiem, jakaś firma prowadzi swój fanpage w internecie i po prostu leci tam taki, no taki mega prostacki humor, który właśnie najczęściej, no nie wiem, wyśmiewa się z kobiet, albo właśnie z gejów, albo z jakichś takich stereotypów płciowych i tam najczęściej, jeśli ktoś śmie powiedzieć, że hej, to nie jest śmieszne, jakby hej, to jakby, no mamy już trochę więcej taktu, nie wiem, że trochę już jest, nie wiem, jesteśmy w innym miejscu, jakie społeczeństwo, żeby, nie wiem, publicznie śmiać się na przykład, nie wiem, z tego, że miejsce kobiety jest w kuchni, albo że kobiety nie potrafią prowadzić samochodów, kiedy, nie wiem, jakaś firma jeszcze robi na tym swoją reklamę, to od razu pojawia się całe grono halo, halo, trochę dystansu, więc ja już mam trochę alergię na trochę dystansu, no bo z jednej strony jasne, fajnie jak się ten dystans ma, zwłaszcza do siebie i tak dalej, że właśnie to nie jest tak, że będziemy się tutaj między sobą na przykład obrażać na jakieś żarty, na jakieś takie nawet złośliwe docinki, no bo właśnie jak najbardziej mamy dystans, ale po prostu, nie wiem, właśnie robienie reklamy, czy robienie, nie wiem, właśnie jakichś takich, napędzanie sobie ruchu na fanpage'ach takim najbardziej prostackim humorem, który ma kogoś striggerować, a jednocześnie też zaspokoić jakiś ten, nie wiem, pewien gust dotyczący humoru innej grupy odbiorców, no to jest dla mnie żenujące i nieśmieszne i to nie tak może, że jestem osobiście tym obrażona, ale no...
Żenuje,
ale niesmak, no niesmak, niesmak budzi.
No tak, bo to wynikało się z tego, że wiesz, że pomijając kwestię tego, że to są słabe dowcipy, ale to jest osobna rzecz, no to jeszcze to wynika z tego, że jakby wiesz, że celem nie jest, nie wiesz, opowiedzenie jak najlepszego dowcipu, tak jakbyś poszła właśnie na, nie wiem,
no występ stand-up, jakby to był, nie wiem, film jakiś, który no, coś zawsze...
tylko celem jest tak. Tylko i wyłącznie jakby korzyść polegająca na, wiesz, zaangażowaniu tutaj publiki, lajkach i tak dalej.
Tak, jakby wiesz, to jest napisane już z tym podejściem, że już czekasz, żeby tylko... Osoba, która to zrobiła, tylko czeka, żeby wklepać to, no troszkę dystansu, nie? Jak tak można?
No wiesz, bo... ten cel jakby tego dowcipu jest no, tutaj.
Jakby właśnie cel jest bardzo istotny, bo to też... Oczywiście odbijając pijeczkę w drugą stronę, pamiętam jak taki amerykański komik opowiadał o tym, jak został wywalony praktycznie z klubu, kiedy robił stand-up i rzucił dowcip, który, żebym tutaj go do końca nie spalił, kiedy powiedział, że skąd wiesz, że homoseksualizm nie jest kwestią wyboru, bo wtedy nie byłoby czarnych gejów. I ja uważam, że to jest bardzo dobry dowcip, dlatego że on zwraca uwagę na bardzo konkretny problem. To jest dowcip, który wcale nie uderza według mnie w homoseksualistów ani w osoby czarnoskóre, wręcz przeciwnie. Pokazuje, jak jest im trudno. I to jest o to chodzi. Masz jednocześnie dowcip, który działa i tak dalej. Gość został wyproszony właśnie dlatego, że osoby w klubie uznały, że może być to dowcip niesmaczny i nie działa i obrażający te mniejszości. I to jest też właśnie ten problem w drugą stronę, kiedy nikt nie zastanawia się, co jest celem tego dowcipu. A jeżeli naprawdę się zastanowić, to ten dowcip no nijak nie obraża tych mniejszości, no za cholerę. Więc no mówię, to też jest, trzeba zawsze myśleć, czy ktoś chce tym po prostu, nie wiem, kogoś obrazić tym dowcipem, czy to jest jego cel główny, czy w ogóle po prostu chce zrobić głupią bekę, czy może zwrócić uwagę na przykład na jakiś problem w zabawny sposób. A według mnie właśnie czarny humor jest absolutnie najlepszy do tego, żeby pewne problemy piętnować, na pewne problemy zwracać uwagę i pewne problemy trochę obnażać, że tak powiem. Wydaje mi się, że nie ma nic lepszego niż właśnie żaden humor do tego.
Nie no, ja się w pełni zgadzam i zwłaszcza wydaje mi się, że jeśli to jest właśnie jakaś taka przestrzeń zamknięta, prawda? Gdzie jakby ktoś jest gotów właśnie na zderzenie się z jakimś tym humorem, no to faktycznie pewnego rodzaju narzekania, no wydają mi się, no nie wiem, trochę może przesadzone i tak dalej. Znaczy, jasne, rozumiem, że jeśli, nie wiem, ktoś faktycznie na przykład należy do tych mniejszości i poczuł się osobiście dotknięty, jakby okej, mógł, jakby to nie tak, że jakby nie odmawiałabym, wiecie, tutaj na przykład prawa takiej osoby, żeby faktycznie ją to uraziło, ale wydaje mi się, że właśnie jeśli to jest występ komika, no to inaczej powinniśmy do tego podchodzić niż właśnie, jak wiecie, to jest, nie wiem, gdzieś tam w takim miejscu, kiedy, no nie wiem, nie spodziewamy się tego, tak, bo nie wiem, bo chcemy kupić dachówki i wchodzimy na stronę firmy sprzedającej dachówki, a tutaj mamy, nie wiem, dowcip o gejach, no to jest zupełnie inny kontekst. Jednocześnie, jakby wiecie, z drugiej strony, no my też sobie czasem żartujemy, prawda, i ja generalnie lubię złośliwy humor i no... Myślę, że większość naszych widzów pewnie o tym wie. No i wiecie, jak przychodzą do nas ludzie, którzy nagle oczekują, że nie będziemy żartować w taki sposób, jak żartujemy, albo że już przy każdym słowie będziemy myśleć tylko o to, że o, a to Anusz urazi tę jedną osobę, która coś tam, no to też jest bez sensu,
to
tak?
Właśnie wynika z tego, że to wynika z tego, co wcześniej powiedzieliśmy, nie? Że jakby miejsce, czas i tak dalej. Dla nas jest to naturalne, że sobie żartujemy z siebie i tak dalej. Pamiętam, że mieliśmy tą dyskusję na przykład o Gwiezdnych Wojnach w ostatnim trailerze. I pamiętam, że...
To z Pawłem?
Tak, ten z Pawłem. I pamiętam, że z czegoś...
Paweł się śmiał z jakiejś historii Oscara.
Coś...
I ludzie byli oburzeni, że dlaczego o tym mówi, że tak, to pamiętam. Nie na miejscu, że dlaczego jedzie po Oscarze.
Tak, o właśnie,
i generalnie od razu odbiór był taki,
dzisiaj
że...
Dzisiaj nie rozmawiamy.
Tak, że jakby wiecie, że Paweł ciężko uraził Oscara i w ogóle jak mógł.
Nie, tam w ogóle było, że czemu Paweł taki jedzie po Oscarze, tak. Cały film tak jechał ostro. A to były zwykłe żarty po prostu, wiesz, i to...
Jak co tydzień gramy w D&D, to generalnie proszę innych graczy, przekazywali mi to, co on mówi, bo ja...
Ale wiesz, to jest w ogóle tak, że no jednak mamy kontrolę nad tym materiałem, nad montażem i nad takimi rzeczami, no, ale to wiesz, to wszystko zostało, to nie jest tak, że wiesz, że coś chcieliśmy, wiesz, pojechać po sobie coś takiego, nie, skoro to zostało i wszystko jest w takim stopniu, jakim ma być, nie, jakim chcemy, żeby było, nie, no to nie daliśmy tego, żeby, wiesz, Paweł sobie obrażał Oscara, nie, i żeby to tak wyglądało, nie, no to nie jest obrażanie w takim wypadku, bo to było
cały spisek, wiesz, Paweł tak, obrażał, tak, tak. Ja zostawiłem to wszystko i wrzuciłem tutaj premedytacją, żeby zdyskredytować po prostu.
No właśnie, ja bym chciała jeszcze jedną rzecz dodać, jak o tym mówimy, bo wiecie, czasem ludzie są strasznie oburzeni na jedną osobę z naszego grona, że no, wszyscy coś tam spoko, ale ta jedna osoba to już coś tam totalnie przygina i tak dalej. Jakby my wszyscy mamy kontrolę nad tymi materiałami i jakby ktoś z nas w jakimś sensie no przegiął, że cała reszta by uznała, że nie, to nie powinno pójść, jakby nasz kanał się pod tym nie podpisze, to by nie poszło. I, no, i ja bym bardzo chciała, żeby ludzie byli tego świadomi, że to
ja
nie jest
że
tak.
Zdarzało się wycinać jakieś rzeczy, bo po prostu po odsłuchaniu coś się wydało nieodpowiednie.
Tak, za mocne, czy no faktycznie, że źle by wybrzmiało. Ja pamiętam, Łukasz mi wyciął jeden dowcip kiedyś z materiału o piratach, no bo może faktycznie był za mocny, w sensie nie śmiał się z widzów, tylko po prostu był tak rzucony uznaliśmy, że faktycznie
to bardziej, że to był materiał o piratach z kolei, może jakby było Q&A, to by przeszło, bo wiadomo, ta atmosfera jest troszkę luźniejsza i tak dalej, ale ktoś słucha materiału o piratach i wiesz, zostaje dowcip, który okej, okay, no może dotknąć jakoś.
To był czarny humor.
To był naprawdę czarny humor, więc no zdarza nam się wycinać, nie? Ale kurczę, no po prostu taki mały apel, że żeby widzowie założyli sobie, jaki jest kontekst tutaj naszych spotkań, że my sobie siadamy i raczej rozmawiamy luźno, czując, no tak jakbyśmy siedzieli na piwie i gadali ze sobą, nie? Więc jest troszkę inaczej niż jak wy to odbieracie, siedząc mimo wszystko za tą barierą, wiesz, ekranu, nie? Gdzie no nie znacie nas tak dobrze, jak my siebie znamy i nie wiecie tutaj, jak jest... No nie chowacie klimatu do końca.
Więc wszystko, trochę nie? dystansu.
Ja musiałem jeszcze się odnieść do początku tego, czyli jak ktoś opowiada tego typu, czy używa tego typu humoru, to wydaje mi się, że jakby są trzy opcje, z czego dwie z nich faktycznie są niewłaściwe. Pierwsza to jest ignorancja. Czyli ktoś nawet nie myśli o tym, jak to może zabrzmieć. I to oczywiście jest coś bardzo niepożądane. Kiedy ktoś powie mu, no ale ja tego nie mówiłem w takim kontekście i nie myślałem o tym w takim kontekście, to według mnie nie jest odpowiednie. Drugie to oczywiście jest celowe obrażenie kogoś, no to w ogóle odpada. A trzecie, kiedy ktoś dokładnie przemyśli, dokładnie mówi, że okej, okay, wiem, że to tak mogło zostać odebrane, ja dokładnie znam kontekst tego, ja dokładnie wiem, jak to jest mówione, ale mi chodziło dokładnie o to, chociaż zdaję sobie sprawę ze wszystkich jakby innych opcji w tym dowcipie. Wydaje mi się, że to jest to najwłaściwsze podejście. Kiedy ktoś właśnie używa danego humoru, i mówi dokładnie, o co mu w tym chodziło. I tak dokładnie, a w zasadzie nie mi chodziło tylko, żeby tam pośmiać się i nie myślałem, że a, to jeszcze kogoś urazi. I jeżeli ktoś absolutnie ma pewien cel w swoim dowcipie i jest on jasno sprecyzowany, jeżeli się o tym pomyśli albo się go zapyta, to powie mu dokładnie, co chciał w ten sposób osiągnąć, to wtedy według mnie wszystko jest okej.
I przede wszystkim, wiesz, jednak jeśli ktoś się chce bawić w czarny humor, a trzeba pamiętać, że to jest broń ciężkiego kalibru, nie? I którą się trzeba umieć posługiwać, to przede wszystkim nie można, trzeba zwracać uwagę na odbiorcę, na innego człowieka i przede wszystkim nie być chujem, nie? Że to ma być zabawne, a nie być napastliwe, nie być chamskie, nie być atakiem, nie? Tylko ma mieć właśnie jakiś kontekst, być jakieś konkretnie doprawione humorem, nie? Właśnie to jest sedno czarnego humoru, a nie po prostu obrażanie czy też wyładowanie się na pewnej grupie i ukrywanie tego pod jakimś płaszczykiem, że ej, przecież to jest żart, no troszkę dystansu, nie? A ktoś jednak chce przekazać to, co myśli, nie? A tak nie, no, tak nie działa humor przede wszystkim. Humor jednak musi bawić, nie? Nawet jak jest czarny, on musi bawić nie tylko ciebie, tylko też innych, nie?
No dobra, chyba wyczerpaliśmy temat. No. Fajne pytanie. Nie, serio.
Nie, myślałem, że mówisz o kolejnym.
Więc nie, o tym, a kolejnego jeszcze przydam. Mówię okay. o tym humorze, no nie, że naprawdę tak. Ciekawe. Tak więc dzięki wielkie za pytanie. A kolejne pytanie od Konrada Pietrzaka. Łukasz, tak publicznie przy innych, czy możesz mnie odblokować na grupie Zielonej Mili? Już o to pytałem i wciąż jestem zablokowany. PS. Czy Adam będzie kiedyś na Q&A?
Konradzie. Znaczy, kurczę, nie pamiętam, żebym było to pytane. Możliwe, może zapomniałem. Ale okej, okay, jak tak ci zależy, że aż dałeś tipa, no to dobra, okej. Okay. Tylko jakby nie gwarantuję, że jeśli znowu będziesz pisał jakieś tam rzeczy, które wcześniej dały bana, no to nie dostaniesz znowu. Także umowa jest taka, że ja odblokowuję, a ty jesteś grzeczny i wszystko jest fajnie. I nie ma sprawy. A i pytanie o Adama. Czy kiedyś będzie Q&A? Może kiedyś? W sensie...
To zależy od Adama. To no. Nie jest tak, że my go nie zapraszamy do naszych materiałów i dlatego jest tak rzadko, bo go tu nie chcemy. I to jakby, żeby też widzowie wiedzieli, bo czasem... No wiemy, że jakby lubicie Adama i prosicie o jego obecność w materiałach. No my też bardzo lubimy Adama i bardzo chętnie z nim nagrywamy, no, więc to zależy od Adama.
Od Adama zależy, jak dużo jest Adama.
Właśnie, czy mógłbym mieć mały apel do widzów w tej kwestii? Za każdym razem, kiedy chcecie napisać, jak to bez Adama... Mówicie o Green Lantern i nie ma Adama, gdzie mruwa i tak dalej. Napiszcie to na jego tablicy, napiszcie to w jego grupie i tak dalej. Jest może dużo nie, większe już, prawdopodobieństwo, ale... że on to zobaczy. Za każdym razem, kiedy jesteście już wiecie, już siadacie na klawiaturze, już chcecie napisać gdzie, wyłączcie i pójdźcie na jego kanał, na jego ten naprawdę jest 95% większa szansa, że akurat spojrzy na swoim kanale, niż że spojrzy pod jednym z tych materiałów. Wydajemy... No ale nawet popatrzcie to z perspektywy jakby jego, kiedy naprawdę robimy dużo tych materiałów pogodzinnych, umówmy się, osoba, która nie bierze udziału w ich wszystkich, nie bierze aktywnie udziału w tym, nie będzie tego wszystkiego sprawdzać. Więc tak jak mówię, za każdym razem, jak napiszecie u nas, to nic kompletnie nie da, bo my zawsze mamy otwarty czat, za każdym razem jakby Adam ma możliwość dołączenia. Bardzo często, jeżeli jest taki temat, który właśnie jest związany, nie wiem, właśnie z Green Lantern czy czymś takim, piszemy do niego i tak dalej. Jeżeli ma czas, to się pojawia, ale jest to rzadko. Natomiast jakby pisanie nam, pisanie pod tymi materiałami kompletnie nic nie zmienia, bo my nie mamy na to absolutnie żadnego wpływu. Na to wpływ ma Adam, więc jak coś, to możecie pisać do niego.
No, już to wyczerpuje totalnie temat.
Tylko myślę, że jak teraz ludzie zaspamują Adama, to się zamknie w sobie i będzie go jeszcze mniej, więc,
no, więc
też
tak
uważajcie.
Z umiarem, słuchajcie, z umiarem, no.
Nie, słuchajcie, przecież to i tak będzie kolejny materiał, i tak będą komentarze, gdzie Adam i czemu jest Adama. Jakby, to nie jest tak, że ludzie słuchają tego, co mówię.
Oczywiście, że nie.
Nie, no ja wierzę, że wiesz, do...
Ale może dwie osoby, może dwie osoby.
Może dwie osoby, tak.
No, nie, ale podsumowując, słuchajcie, no to od Adama zależy, w jak wielu materiałach się pojawia, nie? Jakby zawsze jak mamy o czymś nagrywać, to wrzucamy temat, że hej, kto chce nagrywać, i raz na jakiś czas Adam wpada, ale no zazwyczaj nie ma czasu, więc po prostu nagrywamy tutaj.
No i to jest też tak, że Adamowi pasuje, to też na przykład jednej z nas, jednej z osób pasuje tylko.
No właśnie,
nie?
A przy innych materiałach jest łatwiej niż przy Q&A, gdzie musimy zebrać więcej
plus
osób.
Plus, gadamy często o newsach. Adam ma o tyle problem z dobraniem tego, że zdarzały się takie opcje, że Adam mówił OK, ale dopiero będzie mógł to nagrać, powiedzmy, za dwa dni. Dopiero za dwa dni możemy się umówić. No to już w tym momencie materiał już jest przedawniony.
Okej. Okay. Kolejny tip od Takuya14XD. Na przekąski dla kitków. O. Dziękujemy, nakarmimy. Tam jeden z naszych kitków w kadrze, bardzo tak. Proszę. Zobaczcie, jaki najedzony i zadowolony. To dzięki tipom od naszych kolejnych widzów. Tak. Nasz kot zawsze ma pełną miskę.
To dobrze, że wasze koty.
A jak tam wasze koty?
Głodują. Głodne.
U nas to głodują. No.
Nasze koty pożarły wszystko.
Nie, ale dziękujemy. Znaczy w imieniu właścicieli kotów wszystkich dziękuję.
Na świecie.
I teraz tutaj zestaw trzech tipów od Bar Eye. Przeczytam je razem, bo to jest w sumie jakby jeden temat. Witam. Na początek oczywiście wielkie dziękuję za content, który tworzycie. A pytanie moje dotyczy muzyki w filmach. Jakie według was ma znaczenie i czy jest w stanie uratować albo pogrążyć film? Dla mnie idealnymi przykładami są Wonder Woman, gdzie muzyka mnie wręcz wybijała z filmu, pomijając inne rzeczy, które w tym filmie nie grały, oraz Pacific Rim, którego zalet wymieniać chyba nie muszę. PS. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w opisie u góry jest literówka. Chyba, że faktycznie oferujecie możliwość współtowarzania.
To ja pisałem, więc bardzo duża szansa, że jest.
Nie pamiętam, czy to poprawiłam, bo...
Ale to jest takie piękne, bo to jest takie trochę tworzenie, a trochę towarzyszenie. Tak. To jest fajne słowo, które oddaje jedno i drugie naraz. Proponuję dodać je do słownika.
Uznajmy, że to celowy neologizm i nie będziemy poprawiać.
My tu kolego nie towarzymy, my tu najwyżej kupczymy z sobą.
Ja widziałem to pytanie już wcześniej, jak padło tam gdzieś właśnie w tipach, ale stwierdziłem, że no dobra, no nie będę poprawiał, zanim się to pytanie nie pojawi, więc... To nie zostało do teraz.
Ale to teraz poprawisz, czy nie?
No, jak przypomnę, się przypomni, to poprawię.
Myślałam, że jak ja ci przypomnę.
No, to większa szansa, że poprawię wtedy.
No dobra, to co z tą muzyką?
No tak. Ja myślę, że tak. Nie, no, tak. To jest... Nie, no, kurczę, czy to jest odkrywanie Ameryki, jak powiem, że muzyka ma bardzo duże znaczenie przy odbiorze filmu? No, myślę, że to jest...
Pogrążyła ci kiedyś film?
Ciężko mi teraz, wiesz, znaleźć w głowie jakiś przykład, gdzie faktycznie, wiesz, miałbym tak, że film był kiepski przez to, że muzyka by była kiepska. Wydaje mi się, że to nie jest aż tak ważny element, ale wydaje mi się, że no, widziałem parę filmów, gdzie muzyka była na tyle kiepska, że faktycznie psuło mi to doświadczenie. Najlepszym przykładem są Zmierzchy. Zmierzchy, które nie są nawet jakoś specjalnie dobrymi filmami. Gdyby miał lepszą muzykę, by się je o niebo lepiej oglądało, ale muzyka w tych filmach jest tak koszmarnie dobrana i to zarówno score, jak i kawałki, które tam sobie lecą, a szczególnie te kawałki, wiesz, bo tam to jest ten film, gdzie masz na przykład sceny, gdzie te wampiry biegną po lesie, nie? I wiesz, wampiry biegną bardzo szybko, więc to jest takie mega dynamiczne, jak jest jakiś pościg czy coś takiego. I aż by się chciało tam włożyć jakąś dynamiczną muzykę i tak dalej, no i kurczę, byłaby fajna scena, gdzie poza tym gapieniem się na siebie i smutnymi dialogami coś by się działo. To nie, to oni wtedy zawsze puszczają jakąś taką smutną muzykę, jakieś takie
No bo to pewnie romantyczna muzyka, która ma sprawić, że twoje serce zabije mocniej.
Ale nie
pasuje do
sceny w ogóle, nie?
Wampira.
I to jest regularne w tych filmach, nie? Że za każdym razem, jak masz scenę, gdzie jakby dobrać dobrze muzykę, to ta scena by wybrzmiała i te filmy byłyby lepsze, no to dostajesz właśnie jakąś balladkę, jakieś takie właśnie smęcenie i tak dalej, co niby ma robić klimat tego filmu, ale zupełnie nie pasuje, nie? Ale też w drugą stronę to też działa. Są też filmy, gdzie dobra muzyka naprawdę sporo dodaje, nie? Kurczę, w tym Mandy, które ostatnio oglądaliśmy, muzyka jest tak dobra, kurczę, to że w zasadzie te sceny myślę, żeby nie działały tak dobrze bez muzyki. No i myślę, że jak najbardziej.
Kurczę, Mandy ma to wejście z King Crimson, gdzie leci nad tym lasem, kamerę, ja to oglądałem chyba z milion razy, bo to jest tak klimatyczne, że jak to w nocy puścisz, nie? I o Boże.
No właśnie robiliśmy to w ostatni weekend, puszczaliśmy w nocy Mandy.
No to jest, o matko, to wejście jest tak dobre. Starless Night to jest chyba. No,
jest, to, jest takie dziwne zdanie, z którym ja się absolutnie nie zgadzam. Pamiętam, kiedy się z tym z kimś kłóciłem, że najlepszy jest soundtrack wtedy, kiedy się na niego nie zwraca uwagi. Nie, według to jest bullshit absolutny. Bo to wiesz, to ma być taka pełna imersja, że nie, że oglądasz film i go chłoniesz i nie zwracasz uwagi, że jest soundtrack, bo jest tak wciągnięty w film. Tylko według mnie to tak nie do końca działa. Jakby zdajesz sobie sprawę z tego, że ten soundtrack jest, zdajesz sobie sprawę, że jakby to się dzieje. Najlepszy dowód jest na to, że później, kiedy jest tak dużo ikonicznych utworów z danych filmów, że możesz je usłyszeć gdziekolwiek i natychmiast cię przynajmniej na chwilę przenosi do tej sceny, nie? Do tego jednego miejsca. Więc no, gdybyś na to nie zwracał uwagi, no to tak by to nie działało. A jest cała masa soundtracków, już pomijam najbardziej oczywiste rzeczy jak John Williams czy coś takiego, które no, kiedy usłyszysz to natychmiast po prostu bum, jesteś w tym momencie.
Kurczę, no ja wiem, że jest dużo fanów soundtracków Hansa Zimmera, ale jak na przykład widziałem zmontowane sceny z Man of Steel z podłożoną muzyką Johna Williamsa z oryginalnego Supermana, no to kurde, to od razu ciary, po prostu natychmiast, nie? Te scena pierwszego lotu na przykład z muzyką dołożoną, która nie jest tym takim...
Ale ten kawałek to jest najlepszy kawałek.
Momenty, nie? Ale...
Nie cierpię tego soundtracku. No pewnie jestem w mniejszości, ale ja go nie lubię. I w momencie, w którym dostałem ta muzykę, która mi się autentycznie podobała i która moim zdaniem świetnie pasowała, od razu kurczę lepiej mi się to oglądało, więc no...
To jest też takie zdanie właśnie... Dziwne, jeśli chodzi o tych ikonicznych bohaterów, że o tyle co, jeżeli mamy nowy film, powiedzmy nowe studio, nowe podejście, to zawsze mówimy zrekastować, nie? Żeby nigdy nie brać starych aktorów, bo wiadomo, że no, lepiej jest zobaczyć nową wizję w pełni. Ale z muzyką jest trochę inaczej. Jakby właśnie Superman ma na przykład tak ikoniczną muzykę według mnie Johna Williamsa, że... Według ja dużo bardziej jestem za tym, jeżeli ktoś w jakiś sposób przetwarza tą muzykę, ale zostawia elementy. Nie mówię, że to ma być jeden do jednego ten sam utwór Johna Williamsa, ale jakby zachowanie pewnego jakiegoś hołdu do tego kawałku jakby według mnie zawsze działa. Na przykład nie wyobrażam sobie, tak samo gdyby Indiana Jones miał być zrebootowany. Czekamy na to trochę, żeby już jednak Harrison oddał kapelusz i żeby spróbować czegoś nowego. Ale jednak nie chciałbym, żeby ten nowy gość był kompletnie nowy. Chciałbym, żeby gdzieś tam właśnie to Williamsowe podejście jednak gdzieś tam latało w tle. Właśnie muzyka jest o tyle ciekawa, że może tego, że ją da się tak fajnie przetwarzać, że można ją tak fajnie przerabiać i dalej dodawać coś od siebie, zostawiając ten element, kiedy no aktor to albo gra ten, nie zrobisz. Chociaż dobra, w dzisiejszych czasach robisz, bo są nieważne. Nie idźmy w tą stronę, James Dean.
Tylko, wiesz, to troszkę jest też różnica, bo jednak to, o czym teraz mówimy, to są te teamy, nie? Te tematy przewodne. No tak, i one trochę inaczej działają, nie? Wiemy, jak w latach 80. to było robione, nie? Że to była taka rzecz, którą się reklamowało filmy, że to miało być od razu ikoniczne i jest poznawalne. Teraz się nie idzie w tą stronę, nie? Jak mamy filmy na przykład Marvela, nie? To nie masz żadnego takiego tematu przewodniego, żeby
Avengers
się od razu... Avengers Team, tak, tylko że on był powtarzany później, nie? I on do niego powracali. I tak samo jak Captain America Team, nie? Ten z pierwszego, no, First Avenger, nie? On też jest rozpoznawalny, no bo to jest świetny kawałek, nie? Ale no nie ma czegoś takiego, jak było w latach 70. 80., nie? Że każdy
mi tego brakuje, szczerze mówiąc, MCU. Ja bym chciał, żeby bohaterowie mieli swoje teamy muzyczne.
Tak, ale nawet ten Kapitan Ameryki, który jest fantastyczny, to ja nie zanucę go. Nie przypomnę sobie go tak, wiesz, w głowie, żeby tak leciał, jak z Johnem Williamsem, nie? Którego cały ci od razu poleci i masz te wszystkie sceny, sobie sam go dostawisz do nowych scen, nie? Tak samo ja lubię ten kawałek Hansa Zimmera z pierwszego lotu, z Man of Steel, ale też sobie go teraz na momencie nie przypomnę tak, żeby mi leciał w głowie na okrągło, nie?
Fajnie jest zupełnie coś w nowych Spider-Manach. Nawet Far From Home był reklamowany. Znowu mieliśmy to tu-tu-tu, miałeś to...
Ale wiesz, ale to nadal nie jest ten poziom tego, co było wtedy, nie? Że
nie mówię, że jest, ale przynajmniej fajnie, że się odnoszą do tego.
Tak, że wykorzystują to, jakoś tam recyklują trochę, nie?
Nie, no tylko Avengers mieli ten team, który się pojawia wielokrotnie.
Według mnie jest zmarnowany potencjał, że na przykład Black Panther nie ma takiego wyraźnego teamu, nie? Czy Captain Marvel. To spokojnie są postacie, które według mnie powinny absolutnie...
Szczególnie, że Black Panther ma fantastyczną muzykę, nie? Bo Kendrick Lamar tam robi cudowne rzeczy, tak. Ale nie masz czegoś takiego, co tak samo... od razu, wiesz, miał w głowie Black Panthera, nie? A wiesz, że on by mógł to zrobić, wiesz, nie? Że od razu te rapsy ci przypominają, o, wchodzi Black Panther, nie?
Kojarzysz z Iron Manem też, nie wiem, no... Kojarzysz Iron Maiden, czy coś takiego z
Iron... Albo Ramina tego...
Albo
tego Ramina Javadiego, ten jego Driving with the Top Down. Ten pierwszy, jak on leciał pierwszy raz, nie? Ale to też tak, nie było powtarzane.
Ale to nie jest właśnie ten team Iron Mana, nie? No fajnie, że jak wiesz, jak w samolocie Happy to odpala i... W końcu już nie pamiętam, co powiedział Peter Parker.
Każdy z tych bohaterów...
Oscar jak Peter Parker, nie? O, Iron Maiden.
No, Led Zeppelin.
I love Led Zeppelin.
Ale nie, ale wiesz, też jednak powstały takie te ikoniczne tematy przewodnie, że one są już na jakimś takim mistycznym poziomie związane z tymi postaciami, że nawet jak próbują zrobić coś nowego, to i tak od tego nie uciekniesz. Jak na przykład Zimmer dla Batmana robił Molossusa, nie? Też świetny kawałek. Ale no też go nie kojarzysz tak z Batmanem, jak od razu jak wracasz do Batmana, no to jest jeden temat przewodni, do którego wracasz.
Jak, jak mówimy o DC, to akurat Wonder Woman właśnie miała Wonder swój film.
O,
i miała
jest jeden
bardzo spoko film, więc aż...
Możesz go nie cierpieć.
A no to ty tutaj
tak możesz go nie cierpieć.
Autorem komentarza może bardziej rozumiesz, bo ja właśnie akurat bardzo dobrze wspominam
Żeby nie było, że nie lubię tutaj z filmów DC, uważam, że Aquaman miała super team. I Aquaman ten taki...
Nie pamiętam super muzyka.
Nie, super.
W ogóle nie pamiętam filmu Aquamana. Wiem.
Junkie i Wonder Woman, to jest tak cudowne.
Ale właśnie o to chodzi, że może ci się nie podobać team Wonder Woman, ale tak jak Radek powiedział, że to są te takie teamy, które już pozostają, jestem przekonany, że to jest team, który już zostanie.
Totalnie.
To jest, możesz go nie lubić, ale to już będzie team Wonder Woman na lata i dekady. Już tego nie zmienisz.
Nie zostanie, co ty?
Zostanie.
Zostanie jak cholera.
Słuchaj, żaden team, który powstał w ostatnich latach nie zostanie.
Ja ci mówię, że zostanie. To jest ten jeden film, który będzie kojarzony z tą postacią i się to nie zmieni. Tak, to będziesz miał za, nie wiem, 10-20 lat, będziesz miał, tak jak Johna Williamsa, Supermana, będzie kojarzony ten film z Wonder Woman. Jestem przekonany, że tak. Mówię, możesz go nie lubić, ale to będzie...
Mówiłem swój, że jest okropny, no to nie.
Lubię tą walkę na argumenty. Tak, nie.
Tyle możemy...
No wiem, za 10 lat będziemy mówić.
Tyle możemy mówić na razie, nie? Natomiast mi się wydaje, że został, ale... Wydaje mi się, że dalej jest to możliwe. Dalej, jeżeli naprawdę jest dana... bo to jest jakby kilku elementów. Po pierwsze, to musi wpadać w ucho oczywiście, musi działać ten film, ale też musi być reklamowany dobrze, do bólu puszczany w różnego rodzaju spotach reklamowych, trailerach i tak dalej. Musi się pojawiać, kiedy ten bohater wchodzi do akcji w... innym filmie grupowym i tak dalej, jeżeli mówimy o superbohaterach, no ten film trzeba tak trochę wcisnąć ludziom, żeby jednak naprawdę poczuli. Ale da się to zrobić. Uważam, że dzisiejsza dalej można próbować i dalej teamy sprzedawać.
Ja jeszcze na koniec trochę może wróciłabym do pytania, bo generalnie jakby tak zgadzam się z wami ze wszystkim, co mówicie, że muzyka jest ważna i tak dalej, ale powiem wam, że autentycznie nie miałam przypadku, kiedy wiecie, film byłby dobry, ale zepsuła mi go muzyka, albo film był kiepski, ale muzyka była tak super, że nagle film stał się lepszy, jakby... Raczej nie, raczej to jest tak, że bywa tak, że film jest generalnie słaby, i nie wiem, oglądam go już tak się nudzę, że nie wiem, zaczynam lepiej słuchać tę muzykę, na przykład stwierdzam, o mój Boże, jakieś nudne rzępolenie w tle i tak dalej. Ewentualnie jak film mnie angażuje, no to że ta muzyka jest w stanie, nie wiem, jeszcze go jakoś podbić, jeszcze tutaj dodać, nie wiem, emocji, dramaturgii i tak dalej. No u mnie to przede wszystkim, nie wiem, Piraci z Karaibów, tam połowę tego filmu robi mi muzyka. Ale nie kojarzę zupełnie sytuacji, kiedy jakby jakość muzyki by tak była wręcz przeciwna do jakości filmu w żadną ze stron, więc nie wiem, czy tutaj może macie jakieś coś
ja
takiego.
Ja też tak mam, że akurat nigdy sama muzyka mi nie uratuje filmu, jeśli scenariusz jest słaby, czy reżyseria jest lipna, albo aktorstwo nie domaga, nie? No bo muzyka przede wszystkim może ci zintensyfikować dobry film i dobre jego elementy, ale ciężko, żeby uratowała film, żebyś się męczył z opowiadaną historią, bo jednak film to jest wchłonięcie jakiejś narracji, nie? Która jest też połączeniem różnych tych różnych elementów właśnie i scenariusza, i reżyserii, i muzyki, ale no nie, to jest jednak taka dodatkowa rzecz, nie? Która ci może podbić jakość obrazu, ale nie być jego tą główną składową, nie? No bo to nie idziesz na koncert, tylko oglądasz film, nie? I chcesz jakąś historię poznać, chcesz to połączenie tych różnych rzeczy, nie? Takie koherentne, a nie coś, co ci będzie się wyróżniało, nie? Ja bardzo lubię, jak muzyka jest właśnie zróżnicowana i dopasowana konkretnie do scen, naprawdę fajnie, że je podbija. Na przykład Daniel Pemberton to fantastycznie robi, nie? Czy to w Króla rzeczy w Man From U.N.C.L.E., nie? Gdzie ty masz różne takie niespodziewane rzeczy dopakowane do tego filmu, nie? Które cię fajnie pobudzają. To w Man From U.N.C.L.E. to idealnie działa, nie? Że masz te jakieś tam włoskie kawałki wyciągnięte skądś, masz dopasowane też do muzyki te wszystkie z epoki, nie? Które tam ci podkreślają, że patrz, to jest zimna wojna, nie? I widzisz, że to się dzieje w konkretnym czasie i jest fajnie stylizowane przez to, nie? I też ta muzyka ci nie pożera tego filmu, nie wybija cię z rytmu, ale idealnie dopasowuje to, co reżyser chciał powiedzieć. Nie? I to lubię. Gdy pamiętam muzykę, często sobie ją posłucham poza filmem, nie? Bo to też świadczy o tym, że muzyka jest dobra, jeśli ją możesz też w oderwaniu od filmu słuchać, ale no nie podbije mi nigdy filmu tak, żebym powiedział, o, muzyka uratowała mi film, bo nie, raczej nie.
Ja mam nawet problem z tym, bo u mnie jednak medium obrazu jest zawsze tym nadrzędnym, do tego stopnia, że jeżeli jest jakiś fajny kawałek, którym jest reklamowana gra albo film, którym się jaram i potem oglądam ten film albo gram w tą grę i ona jest śmieciem, beznadziejna czy coś takiego, to mi tak psuje potem ten kawałek. Po prostu za każdym, kiedy chcę sobie go posłuchać, to tak jak przypomina mi się, jak bardzo nie znoszę tego filmu czy tej gry, jak wiesz, przypomina mi się, jak zmarnowaną okazję, czy jak się nudziłem w kinie, czy jak mnie to męczyło. I już tak o tym, nie mogę tego słuchać, to jest dziwne, bo to dalej jest dobry kawałek, jeżeli mi się podobał wcześniej, ale ja mam po prostu tak mocne skojarzenia między właśnie obrazem a dźwiękiem, czym obraz jest właśnie nadrzędny w ten sposób, że no niestety.
Dobra, czyli wyczerpaliśmy temat i ja myślę, że to już jest ten moment, kiedy przejdziemy sobie do fanartu.
Dobra.
I autorem dzisiejszego fanartu jest Mel. I zacznijmy może od tego, bo tutaj...
Zapisałem Meliona, nie czytać Mielona, chyba że ktoś bardzo chce. Mielona.
Dobrze. A, no faktycznie, to jest pełny nick Meliona, więc dzięki Meliona za fanart. I zanim my tu przeczytamy, co przedstawia fanart, bo mamy przed oczami maila, to może zapytamy Oskara i Radka, którzy tegoż maila przed oczami nie mają.
Jak myślicie?
Kogo przedstawia fanart? Dodam podpowiedź, nie jest to nikt z nas, ale jest to
związane z,
jest to mówiliśmy kiedyś o czymś takim, związane. Wymyśliliśmy kiedyś taki koncept. Nie?
Boję się odpowiedzieć.
Dobra, no to podpowiedź jest taka, że rozmawialiśmy kiedyś, ktoś zadał nam pytanie, że były jakieś tam trzy aktorki, o których mówiono w kontekście roli Catwoman, no i czy któraś z nas by tam pasowała. No i myśmy generalnie
The
mówili,
Rock,
że nie, że to... To jest The Rock jako Catwoman. Bardzo dobrze.
Ale ma masa troszkę za mała, ja bym podbił jeszcze.
Tak, zdecydowanie babary za wąskie.
No ale zobaczcie, jakie uda muskularne.
Nie, uda piękne, uda rockowe, ale jednak
ale
góra...
Ale takie nieproporcjonalne, jeśli chodzi o rocka, nie?
Może akurat był tydzień na jedną nogę więcej.
No ale tak się skulił,
plus
tak
ma
tak,
strasznie szerokie bioderka, zupełnie jakby, wiesz, miał tutaj... Nie
może
wiem.
Akurat Cheat Weekend był.
Nie, ale no, podziwiam tutaj. Podobają mi się obcasy bardzo. Tutaj elegancko wygląda to jego. Podoba mi się poza, bo jest taka...
Podoba mi się kostium taki, wiesz, którego nie było do tej pory jeszcze, nie?
Że i widać, że to latex, więc latex. Pewnie pachnie bardzo przyjemnie.
Tak, i śmieszne są te niektóre miejsca, w których akurat odpija się światło od tego lateksu. Tak widać te wypukłości, prawda?
Tak.
No bo...
I w jednym miejscu wydaje mi się, że ten rok trochę za mały.
No, ale ja bardzo doceniam tutaj, wiecie, pomysł, w sensie wykorzystanie pomysłu naszego, który jeszcze nie został przedstawiony na żadnym fanarcie. Tutaj nowe rozszerzenie uniwersum, rok jako Catwoman.
Tego brakowało.
Tam. Mi się bardzo podoba, jak po prostu nasi widzowie biorą jakąś taką kompletnie randomową rzecz i nagle robią
jakąś bzdurę, którą ktoś z nas powiedział, prawda?
Ktoś z nas rzucił po prostu przypadkiem akurat przyszło do głowy, a później dostajemy fanart tego i dopiero widzimy, jakie my głupoty czasami mówimy. No tak jest z tymi antylopami ostatnio na przykład, nie? Więc to jest tutaj...
Tak, to tydzień temu, tak, jakby ktoś przegapił.
Nie zwróciliśmy uwagi, że tam kopulują na skalę lwy.
Zwróciliśmy uwagę, ale tak bardzo jednym zdaniem, tak. Jednozdaniowo. Więc możemy jeszcze raz powiedzieć, na skalę kopulują lwy.
Tak, zauważyliśmy to, ale stwierdziliśmy, że nie będziemy o tym więcej mówić, bo...
Niech sobie tam spokojnie robią swoje.
Bo YouTube zdemonetyzuje.
Nie, mówię, niech sobie robią spokojnie swoje, nie będziemy przeszkadzać przecież.
To jest jedyne, co robią lwy, więc no, znaczy samce lwów śpią i kopulują i czasami zjedzą coś, więc no...
No samice więc jeszcze muszą chodzić do pracy i polować.
Było prawie, że 50% szans, że jeśli ktoś chce realistyczną wersję sawanny, to albo będzie trzeba rysować psa, jak kopuluje, albo jak śpi, więc no... To... Psa? Lwa.
Psa.
Lwa. Psy nie robią wiele więcej, więc okej.
Dobra, teraz fanart z psami.
Nie. Nie chcemy.
Jak Łukasz obserwuje kupujące psy, to będzie najstraszniejszy fanart w historii.
Nie, proszę.
No, tak więc bardzo dziękujemy za fanart, który mogliśmy zaprezentować w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcecie nadesłać nam swoją pracę, jeśli jakaś z dziwnych rzeczy, które powiedzieliśmy w odcinku, zainspirowała was tutaj do pracy twórczej, to wysyłajcie pracę na napisy@gmail.com. Oczywiście cały czas jesteśmy trochę do tyłu z pracami, więc no, jeśli jeszcze wasza praca nie trafiła do odcinka, to się nie niepokójcie. No, jak jeszcze trochę się uzbiera, to zrobimy update galerii, bo nie wiem, czy wiecie, na naszym fanpage'u jest galeria fanartów, gdzie jest 100 prac, tak mniej więcej chyba do końca sierpnia nadesłanych. No, w każdym razie jest tam duża porcja fanartów, które otrzymaliśmy, więc możecie sobie je przejrzeć w jednym miejscu.
Tak.
I w tym tygodniu to już wszystko z naszej strony. Bardzo dziękujemy za pytania, które nam nadsyłacie. Jeśli chcecie zadać pytanie, napisać komentarz, skomunikować się z nami, to napisykońcowe.pl/hajs. Tam jest miejsce na wasze pytania. A my tymczasem udajemy się odpoczywać po ciężkiej pracy, jaką tutaj wykonaliśmy na YouTube. Był ze mną Łukasz Stelmach, Oskar Rogowski, Radek Pisula, ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć.